W Uchu na Świat dziś Michał Geniusz, weterynarz, ale też miłośnik podróżowania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opowiemy o wyprawie, która odbyła się kilka lat temu i to była jedna z takich pana pierwszych podróży do miejsc dalekich od cywilizacji.
Tak, zdecydowanie. To była taka pierwsza zwariowana wyprawa, ponieważ wcześniej jeździłem z biurami podróży, wszystko było zorganizowane, poukładane, ktoś nas prowadził za rączkę, a tu pierwszy raz zdarzyło się, że zrobiliśmy coś sami i pojechaliśmy na koniec świata.
Dokąd?
To była Malezja, Indonezja. Ewenement tej wyprawy polegał na tym, że sami do końca nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Poznaliśmy człowieka, to był Polak, który mieszkał w Indonezji, posługiwał się językiem, był płetwonurkiem, my również nurkowaliśmy i ruszyliśmy tam pod hasłem nurkowanie. Pierwszy raz nikt nas nie prowadził za rękę, tylko dostaliśmy cel, do którego mieliśmy dotrzeć. Tym celem było miasto Tawau w Malezji. Wykupiliśmy bilety i po prostu tam polecieliśmy.
Samolotem do Tawau dolecieliście?
Tak, dolecieliśmy samolotem do Tawau. Oczywiście były międzylądowania, dotarliśmy najpierw do Dżakarty, z Dżakarty lecieliśmy dalej. Tych przelotów mieliśmy chyba z 7 czy 8 w dwie strony.
Doleciliście do Tawau i tam ktoś na was czekał na lotnisku?
Nie, nikt na nas nie czekał. Mieliśmy dotrzeć do hotelu. W zasadzie to nie był hotel, to było jakieś takie schronisko. Dotarliśmy tam, było ciemno. Byliśmy pierwszy raz w ogóle w Azji. Ta Azja była dla nas dziwna, ciekawa, nieznana. Wyruszyliśmy więc do miasta, spacerowaliśmy i szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy zjeść, a było już dosyć późno. Dotarliśmy do jakiegoś straganu z owocami. Ku naszemu zdumieniu nie znaliśmy nazwy żadnego z owoców, które leżały na straganie. Byliśmy strasznie zdziwieni. Te owoce jeszcze do nas wtedy nie docierały, bo był to rok chyba 2007, czyli dosyć dawno temu. A tam leżały takie owoce jak rambutan, karambola, liczi, duku, durian, salak. Dla nas to było coś egzotycznego i nieznajomego. Próbowaliśmy dowiedzieć się, co to jest. Ci ludzie się śmiali z nas bardzo, ci sprzedający, i dawali nam próbować. Trochę pochodziliśmy po sklepach, tam ciekawe było to, że większość ubrań było w rozmiarach dla nas niedostępnych. Żeby coś zjeść, my szukaliśmy miejsc nie typu restauracja, a typu jakieś takie stragany, gdzie jest kuchnia lokalna, gdzie gotują Malezyjczycy. Trafiliśmy, to był taki rynek, jarmark, tam było mnóstwo takich różnych but, straganów i podawano różne dziwne rzeczy, więc braliśmy po kolei to, co nam się wizualnie podobało, po to, żeby tego spróbować. Następnie ruszyliśmy dalej, ponieważ to był tylko taki przystanek, bardzo króciutki, to nie było miejsce docelowe, w którym mieliśmy się znajdować. Docelowo lecieliśmy do Indonezji, na Borneo. Tylko że dalszą podróż kontynuowaliśmy już nie samolotem, a wodolotem. Przez Morze Celebes dostaliśmy się do Tarakanu. Ta miejscowość już jest w Indonezji.
Między Malezją a Indonezją granice przekraczało się spokojnie?
Bezproblemowe te granice były. Granica była przy wsiadaniu do wodolotu. Tam się najpierw przechodziło przez taką symboliczną odprawę paszportową i można było lecieć dalej. Tarakan jest to taka mała miejscowość rybacka. W 1896 roku tam powstała kampania holenderska, która odkryła złoża ropy naftowej. Potem doszło do jakichś tam bankructw i tak dalej, ale od tego czasu Tarakan stał się bardziej znany. Tarakan jest to taka mała mieścina, tam już czekał na nas człowiek, z którym mieliśmy nurkować. Wsiedliśmy na motorówki i przez morze tymi motorówkami popłynęliśmy dalej, na wyspy. To były Derowan Islands. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że my przez morze płynęliśmy motorówkami takimi, jakimi się pływa po jeziorze. Fale były ogromne, te motorówki skakały w powietrzu, fruwały nad tymi falami, przeskakując z fali na falę, uderzały mocno o wodę. Efektem tego było to, że dno jednej motorówki pękło, no i ciągle lała nam się woda. Nikt na to nie zwracał uwagi, nikt się tym zbyt mocno nie przejmował. Nic złego się nie stało, dopłynęliśmy do miejsca. Czy my byliśmy bezpieczni? Nie wiem. Motorówka leciała, bo to trudno mówić, płynęła tak szybko, a żeby było ciekawiej, to było jeszcze w nocy. My nie byliśmy do końca świadomi tego, co się stało. Później, dopiero jak dopłynęliśmy do wysp, okazało się, że dno jest pęknięte, że całe nasze bagaże są mokre i tak dalej, ale to taka...
Część przygody.
Tak, część naszej przygody. A Azja, jak już się raz jest w Azji, to potem człowiek się tą Azją zaraża. Azja jest bardzo ciekawa, Azja jest bardzo specyficzna. Tak jak ja wszystkim mówię, Azja jest taka, że jak się tam przylatuje, człowiek wchodzi do hotelu, zostawia ubranie, zakłada t-shirt, krótkie spodenki, klapki, wychodzi na ulicę i czuje się tak, jakby tam mieszkał od lat. Dopłynęliśmy do wyspy, która się nazywa The Rowan. W ogóle to jest to taki zespół wysp, one się nazywają The Rowan Islands. Wyspy te leżą w prowincji Kalimantan w Indonezji. Jest tam 31 wysp. Nas konkretnie interesował Park Dziedzictwa Morskiego i kilka wysp. To był The Rowan, Sangalaki, Kakaban, Maratua i Samama. Zakwaterowano nas na wyspie The Rowan. Miejsce, w którym nocowaliśmy, też było bardzo ciekawe, ponieważ to były po prostu domki na wodzie na palach, tak z boku wioski zlokalizowane. W tamtych czasach, kiedy ja tam byłem, to był koniec świata prawdziwy. Teraz, jak zostałem zaproszony do programu, znalazłem tam kwatery prywatne, hotele, pełna komercja. Wówczas, kiedy ja tam byłem, to był koniec świata, mieszkali tam biedni ludzie, białych ludzi się tam praktycznie nie spotykało, nie było nikogo. Byliśmy tylko my i reszta świata. Mieszkaliśmy w takich baraczkach, które stały na wodzie, na palach, nad samym morzem. Jak z rana wychodziło się na pomost, to z tego pomostu widać było żerujące żółwie. To były takie ogromne żółwie, szylkretowe i żółwie zielone. I tak jak się stało przed domem na pomoście, to widać było tych żółwi 10, 15. Obok mieliśmy taki kosz, w którym rybacy trzymali ryby po powrocie z morza. Mogliśmy tam zawsze zaglądać i podziwiać okazy, które oni złapali. Jak się później okazało, środki, którymi oni pozyskują te ryby, są tak prymitywne, tak jakby były po prostu z innej epoki, więc to, co oni złapali i przywieźli w porównaniu z tym, co my widzieliśmy pod wodą, zupełnie nie dało się porównać. Potem często wymienialiśmy się z nimi. Oni dostawali od nas to, co my żeśmy złowili, nurkując w głębiach morza, a oni dawali nam to, czego my nie potrafiliśmy znaleźć albo co było dla nas niedostępne. Morze, na którym znajdują się te wyspy, nazywa się Sulawesi. I tak zaczęła się nasza przygoda. Pływaliśmy, nurkowaliśmy dookoła wysp. Pierwsza rzecz, która rzuciła nam się w oczy, to była taka, że dotychczas w Egipcie czy w innych krajach ja widziałem różne rafy, ale takiej rafy, jaka była tam, nie widziałem nigdzie. Nawet oglądając filmy z wielkiej rafy koralowej australijskiej, wydawało mi się, że ta rafa australijska mniejsze wrażenie robi niż to, co ja widziałem pod wodą. Ja byłem zaszokowany i kolorami, i życiem. Jedna rzecz, która mnie zasmuciła, to była taka, że miejscami widać było, że ta rafa pod wodą jest zniszczona. Były takie leje jak po bombach. Bardzo byłem ciekaw, co to spowodowało. Otóż dowiedziałem się później, że ci ludzie są na tyle biedni, że oni mają problem z pozyskaniem jedzenia. I jakiś mądrala podpowiedział im, że można robić własnym sumptem bomby i głuszyć te ryby. No więc oni robili bomby, wrzucali do wody. Taka bomba niszczyła rafę, robiła takie wyrwy o średnicy 5-6 metrów, a ryb z tego było wiaderko, może pół wiaderka. Więc wokół wiosek, przy których nurkowaliśmy, te rafy były totalnie zniszczone. Przerażające jest to, że zainteresowałem się po iluś tam latach, jak tam to wszystko wygląda. I kolega, który tam pojechał, powiedział do mnie, wiesz co, te bomby to jeszcze było nic. W pewnym momencie ktoś im podpowiedział, że bomby robią straszną destrukcję, że mniejsza destrukcja będzie, jak będą rzucali truciznę. I oni zaczęli rzucać truciznę, żeby wypływały ryby. Nie wzięli pod uwagę tego, że tam są silne prądy i że ta trucizna zabija nie tylko ryby, ale i całe życie na rafach koralowych. W związku z powyższym, po kilku latach dowiedziałem się, że życie wokół wysp praktycznie zostało zniszczone przez brak wyobraźni wielu ludzi. Na tych wyspach robiliśmy różne rzeczy. Zwiedzaliśmy wyspy, brataliśmy się z tubelcami, poznawaliśmy ludzi. Bardzo mi się podobało to, że panie u nas robią sobie makijaż, chcąc być piękniejsze, natomiast tam panie w tych wioskach indonezyjskich malowały sobie twarz na biało, bo chciały być białe, bo tam bycie białym to znaczy bycie pięknym. To są kraje muzułmańskie. Zwiedzaliśmy tam meczety, zaglądaliśmy do domów. Dziwiliśmy się, ponieważ to były nasze pierwsze takie egzotyczne wyprawy, że na drzewach rosną banany, że gdzieś tam przy domach siedzą małpy, z którymi możemy się pobawić. W wodzie życie było wręcz niesamowite. Ja z rana pływając sobie, pływałem między żółwiami, tak jakbym u nas po pastwisku chodził z pasącymi się krowami czy owcami. Tam te żółwie, ich była cała masa. I co było ciekawe, żółwie tam były pod ochroną. One były nietykalne, inaczej tubylcy by je też wyłowili i przerobili na zupę żółwiową. Pływaliśmy na Kakaban. To była taka specyficzna wyspa. Kiedyś to była jakaś laguna. Potem z tego się zrobił atol i w pewnym momencie się okazało, że pierścień się zamknął i w środku wyspy zostało jezioro. O ile dobrze pamiętam, ja chyba z 5000 metrów kwadratowych i zasolenie wody w jeziorze 5 razy mniejsze niż zasolenie wody w morzu, którego otacza. Jako że nie było naturalnych jakichś tam drapieżników, rozwinęła się tam ogromna populacja meduz. Jest chyba jeszcze jedno jezioro na świecie, w którym żyją takie meduzy. To są meduzy, które nie mają narządu obronnego, czyli nie mają parzydełek. Tych meduz tam było mnóstwo. Poza meduzami oczywiście było również całe mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Żywych oczywiście, zwierząt. Były węże morskie i tak dalej, ale najbardziej ciekawe były meduzy. Przypłynęliśmy wieczorkiem na tą wyspę. Okazało się, że mamy spać na pomoście. Nie mieliśmy żadnych namiotów, nic.
Pod niebem.
Podstawowym sprzętem, na którym spaliśmy, były tak materace dmuchane, takie cieniutkie, samonapełniające się i nie używaliśmy tam śpiworu ze względu na temperaturę. Spaliśmy w poszewkach na kołdry, w takich normalnych, zwykłych poszewkach. Ta wyspa była porośnięta dżunglą, więc kto spał na plaży, kto na pomoście, w dżungli, po prostu w dżungli. To było takie nowe przeżycie, coś takiego niespotykanego, czego wcześniej nie przeżywaliśmy, czyli emocje jakieś były. Następnego dnia ruszyliśmy do tego jeziora. Meduz było rzeczywiście całe mnóstwo, ogromne ilości. Woda była wypełniona nimi, one były takie jak galaretka. Rzeczywiście z ciekawości sprawdzaliśmy, czy one parzą, czy nie parzą, jak to wszystko wygląda. Nie parzące. Okazy endemiczne, zupełnie nietypowe, niespotykane w innej części świata. Oczywiście widoki były takie, no, niesamowite, nie? Takie, do których byliśmy normalnie przyzwyczajeni, ponieważ roślinność, która tam była, to też nie była zwykła roślinność. To była taka klasyczna dżungla. Były palmy, były liany, były takie różne dziwne rośliny, których na co dzień nie spotykamy. Któregoś razu popłynęliśmy na taką ciekawą łachę piaszczystą i usiedliśmy, pamiętam, przy tej łasze i tam było mnóstwo rozgwiazd. Pierwszy raz w życiu widziałem taką ilość rozgwiazd. My żeśmy brali je na ręce, fotografowaliśmy te rozgwiazdy. One były takie twarde, jakby wypalone z gliny, koloru pomarańczowego, z takimi ciemnymi centkami. Żeby tam było 5 rozgwiazd, ale tam ich było 100, może 200, mnóstwo. Życie w tych wodach było bardzo bogate. Spotykaliśmy przeróżne ryby. Plan naszego pobytu tam był taki, że staraliśmy się co jakiś czas wyruszać na wyspy, które były z boku. Jedne były dalej od Deruanu, na którym mieszkaliśmy, inne były bliżej, ale żeby to sobie urozmaicić, staraliśmy się tam na nie pływać, bo przy każdej z nich było coś ciekawego. Może jeszcze opowiem o kolacji, którą nam zafundował nasz przewodnik w pobliżu Deruanu. Otóż posadził on nas kiedyś do pontonu i wywiózł na taką piaszczystą łachę. Ta łacha była na tyle oddalona od wyspy, na której mieszkaliśmy, że widać było tylko światła tej wyspy. Domy, które na niej stały, to był zarys. Ku memu zdziwieniu na łódkę wrzucił 2 ryby, ale bez żadnych przypraw. Trochę jakiegoś tam drzewa, jakieś tam napoje i zawiózł nas tam. Na tej łasze piaszczystej były jakieś powyrzucane z morza pnie, kilka jakichś tam desek. On z tego wszystkiego ułożył ognisko. Drzewo tam jest takie, że nie potrzeba żadnych rozpałek. Przykłada się zapałkę i to się pali od razu. Nie spala się tak szybko jak u nas, a pali się długo, długo, bo to drzewo z palm jest bardzo gęste. Pali się bardzo długo i co ciekawe, on te ryby wrzucił od tak po prostu w ognisko. Ja mówię, co ty robisz? A to jakieś przyprawienie, jakieś tam, ale po co, mówi. Nie bardzo dowierzając, patrzyłem, co z tego będzie, więc te ryby, leżąc na ognisku, przypalił z jednej strony, przypalił z drugiej strony i potem dostaliśmy liście palmy i zaczęliśmy to jeść. Okazało się, że te ryby są z powodu mocnego zasolenia morza już tak przyprawione, że nic więcej tam dodawać nie trzeba. Mam nawet taki cykl zdjęć, kiedy te 2 ogromne ryby znikają powolutku z liści, na których były rozłożone, tak bardzo nam smakowały. Ciekawsze było również to, że ta wysepka, na której byliśmy, również zaczęła znikać, ponieważ zaczął się przypływ i woda zaczęła się podnosić i okazało się, że ta wyspa, że tak naprawdę to jej nie ma. Jak jest przypływ, to ona znika. Szybciutko ewakuowaliśmy się do łodzi. Jak odpłynęliśmy kilkadziesiąt metrów, odwróciliśmy się do tyłu, to z wyspy nie został nawet ślad. Pływały tylko resztki popiołu i jakichś tam patyków po ognisku na powierzchni wody, więc tak wyglądały te nasze przygody. Maratua. Taka wyspa z wielką laguną, tam do niej się wpływało. Ta laguna miała chyba około kilometra. U wejścia do tej laguny spotykały się 3 prądy. Jeden był prąd, który prowadził w kierunku wioski, w głąb laguny. Drugi prąd, który wypychał na pełne morze. I trzecie, który wciągał do dołu. Ściany wokół tej wyspy miały około 300 metrów. Tam żeśmy nurkowali. Nurkowania były bardzo ciekawe i bardzo trudne zarazem, ponieważ było tam mnóstwo ryb. Takich ilości ryb ja w życiu ani później, ani wcześniej nigdy nie widziałem. Żeby zejść tam na dół i cokolwiek zobaczyć, trzeba było skacząć z łódki do wody, wbić się jak najgłębiej i z całej siły nóg i płetw dostać się na głębokość przynajmniej 20 metrów i gdzieś tam przy ścianie zakotwiczyć. Jak się zakotwiczyło, to można było napatrzeć się dowoli, na tyle, na ile starczyło powietrza w butlach. Otóż jako, że tam były trzy silne prądy, więc tam pływały resztki różnego pożywienia. Tam były ściany barakut liczące po kilkaset sztuk. Ogromnych, dwumetrowych barakut. Kilkaset sztuk, może nawet więcej, bo one płynęły. Pod barakudami widać było rekiny. Dookoła było całe mnóstwo innych ryb. Problem polegał na tym, żeby przy tej ścianie się utrzymać, ponieważ jak zabrakło nam powietrza, mieliśmy się podnieść do góry, wejść do laguny i z prądem dopłynąć do wioski. Jeden z kolegów się zagapił i wyrzuciło go na zewnątrz, na pełne morze. Zorientowaliśmy się. Dopłynęliśmy do motorówki, postanowiliśmy go ratować, bo on znikał nam z prędkością światła. Jak ruszyliśmy do niego, był z kilometr od nas, a on sobie nie zdawał z niczego sprawy. Dopływaliśmy do niego i nagle ja patrzę, a za jego plecami widzę czarną płetwę. Zamarliśmy z przerażenia, a on zobaczył nas, pomachał do nas ręką, zadowolony i takim kraulikiem, starając się przełamać prąd, ruszył w naszym kierunku, nie wiedząc nic o tej płetwie. Patrzyliśmy na tą płetwę ściśnięci ogromnym strachem. W pewnym momencie, kiedy zbliżyliśmy się do niego, okazało się, że ta płetwa to nie rekin, a delfin, który podążał za nim. Odetchnęliśmy z ulgą, koledze nic się nie stało. Teraz wracając do wyspy, ponieważ na tej wyspie mieliśmy nocować, ale tam nie było hoteli, nie było sklepów, nie było nic. Więc żeśmy się dogadali z tubelcami, że będziemy u nich w domu nocować. Nie robili żadnych problemów. Przyglądaliśmy się, jak tubylcy pozyskują jedzenie, ponieważ my oprawialiśmy ryby, które my złowiliśmy na pomoście. W tym czasie tubylcy wyruszyli na łowy. Jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że mieli takie małe łódeczki, na oczach mieli zrobione, wystrugane z drewna okularki, do których były przyklejone takie plastikowe szybki za pomocą jakiegoś takiego dziwnego tworzywa. Te okularki mieli sznurkiem związane z tyłu głowy. Na łódkach były lampy na pewno na jakiś olej, bo nie były elektryczne. Więc te lampy stały na łódkach i przy świetle tych migających płomyków w tych drewnianych, wystruganych z drewna okularkach za pomocą harpuna łowili ryby, kraby i inne rzeczy. Więc to był XIX wiek, to było zupełnie coś innego i coś dziwnego. Potem porównywaliśmy nasze połowy. Okazało się, że oni przytargali całe mnóstwo krabów. A my tych krabów nie widzieliśmy nawet. Nie wiedzieliśmy, jak je złowić. Więc zaproponowaliśmy, że byśmy wymienili te nasze ryby na trochę krabów. Te trochę to się okazały trzy duże wiadra. I my później przez cały dzień jedliśmy kraby w różnej postaci. W życiu tyle krabów jeszcze nie zjadłem. Mieszkaliśmy w domach tubylców. Oni są na ogół przyjaźni, otwarci, bezpośredni, ciekawscy, a niezmanierowani jeszcze zupełnie. Ponieważ nie dotarła do nich ani cywilizacja, ani komercja. Przynajmniej wtedy, kiedy ja tam byłem. Tam wody na tej wyspie nie było. Oni zbierali deszczówkę, mieli takie zbiorniki na dachach, więc ta deszczówka to było coś takiego, co było podstawową wodą, podstawowym płynem do picia. Zauważyłem, że w wielu domach nie było szyb w oknach, ale domy były bardzo czyste i bardzo zadbane. W tym domku, w którym mieszkaliśmy, była taka starsza pani i ta pani tak bardzo mocno ciężko oddychała i ten oddech był taki długi wdech i potem nagle była cisza i wszyscy się zastanawiali, czy ta pani złapie oddech, czy nie. I w końcu było takie i widać, że każdy z ulgą oddychał. Północy nie spaliśmy. Jeden z moich kolegów postanowił z rana sprawdzić zdrowie pani, ponieważ miał ciśnieniomierz, więc z ogromną powagą przystąpił do rzeczy. My żeśmy na chwilę poszli sprawdzić, co się dzieje na pomoście. Po powrocie okazało się, że prawie cała wioska stała w kolejce do mierzenia ciśnienia. I nasz kolega zmienił się w lekarza, który badał całą wieś. Więc tak jak powiedziałem, ludzie są przyjaźni, naiwni, sympatyczni. Tak było wówczas, kiedy ja tam byłem. Następna wyspa, na której byliśmy, To była w Sangalaki, była to bardzo ciekawa wyspa, ponieważ na tej wyspie był kiedyś jakiś ośrodek badawczy, z różnych powodów przestał on istnieć, były tam tylko ruiny tego ośrodka, na tyle dobrze zachowane, że mogliśmy tam przenocować, oczywiście to było takie jak gdyby nocowanie prawie że pod gołym niebem. Płynąc do tej wyspy zobaczyliśmy dziwne zjawisko w wodzie, to wyglądało mniej więcej tak, że woda się tak jakby gotowała w pewnym miejscu. Więc zaciekawieni założyliśmy maski płetwy i wskoczyliśmy do wody, żeby popatrzeć, co tam się dzieje. Okazało się, że taka ławica, wtedy nie wiedzieliśmy, jak to określić, bo widzieliśmy to pierwszy raz w życiu, dużych ryb. Te ryby były od powierzchni wody do głębokości gdzieś 20 metrów. One były ustawione w postaci takiego słupa ciasno zbitego. To były ryby duże, czyli każda z nich mogła mieć 20, może więcej kilogramów. I one sobie tam kotłowały się, pływały w tej wodzie. Więc z ciekawości podpłynęliśmy tam, żeby zobaczyć, przyjrzeć się temu zjawisku. Była taka jak gdyby ogromna ławica. I w pewnym momencie któryś z kolegów zasygnalizował, że coś się do nas zbliża. Popatrzyliśmy dookoła siebie i zobaczyliśmy, że w naszym kierunku płynie kilka mant. Te manty były, jedne były mniejsze, drugie były większe. Miały rozpiętość tych swoich płet między 3 a 5 metrów. Ku naszemu zdziwieniu one przypłynęły bardzo, bardzo blisko nas. Z mantami miałem trochę do czynienia, więc manty są bardzo ciekawskie. One są z jednej strony zainteresowane ludźmi, a z drugiej strony bardzo lubią się popisywać przed ludźmi, czyli potrafią robić takie ciekawe pokazy w wodzie. To już może opowieść na inną historię, ale tym razem one podpłynęły do nas i próbowały nas zaczepiać. Jest zawsze tylko jeden warunek, nie można manty dotknąć, ponieważ jak jej się dotknie, to one się płoszą, uciekają. Ja mówię, że one się obrażają, że się nie uszanowało ich prywatności. Więc te manty zaczęły dookoła nas pływać, a my żeśmy się zaczęli im przyglądać. Sytuacja zabawna wydarzyła się wówczas, kiedy zainteresowała się nami młoda manta i zaczęła dookoła nas krążyć, muskać nas swoimi płetwami. Z wielką ciekawością przyglądaliśmy się, bo mogliśmy patrzeć zarówno spod wody, jak i z poziomu wody na to, co się dzieje, ponieważ byliśmy w wodzie i kolega zaczął dotykać palcem to młode zwierzę, które dookoła nas było. Jak kątem oka zobaczyłem, że woda za Bogusiem z tyłu zrobiła się czarna. Spojrzałem na dół, okazało się, że to mamusia tej młodej manty wynurza się za Bogusiem. Wizualnie wyglądało to tak, że woda ściemniała i nagle potężne zwierzę, bo ta mamusia miała około 5 metrów rozpiętości tych płetw, unosi się za Bogusiem. Boguś był tego zupełnie nieświadomy i dalej próbował bawić się z młodą mantą. W pewnym momencie ta mamusia się wynurzyła i dotknęła płetwą pleców Bogusia. Te manty z nami jeszcze trochę popływały. Mieliśmy dobrą zabawę, już nikt z nas więcej ich nie dotykał. Napatrzyliśmy się do woli i ruszyliśmy na wyspę Sangalaki. Ta wyspa słynęła z tego, że mieszkały tam na niej warany. I coś jeszcze było. Otóż zobaczyliśmy na piasku coś w rodzaju odcisku, tak jakby gąsienicy, traktora czy czołgu. Ze zdumieniem zapytaliśmy, co to jest. Na tej wyspie byli młodzi ekolodzy, którzy pełnili dyżury. Oni mówią, chodźcie, to my wam pokażemy. I pokazali nam żółwia, a dokładnie żółwicę, która sobie wyszła z wody. Tak wygląda ślad żółwia, tak jakby ślad po traktorze, która sobie wykopała ta żółwica jamkę i składała w tej jamce jajeczka. Podeszliśmy do niej blisko, do tego stopnia blisko, że mogliśmy patrzeć, jak te jajeczka spadają do jamki przez nią wykopanej. One są wielkości takich piłeczek pingpongowych, takie okrąglutkie, bialutkie. Ona patrząc na nas znosiła te jajka, zakopywała je piaskiem. W międzyczasie zaczęły przychodzić inne żółwice, wychodzić z tej wody, więc żeśmy z wielką ciekawością to obserwowali, byliśmy tym po prostu zachwyceni. Potem ci ekolodzy zaprowadzili nas w miejsce, które było ogrodzone płotem i pokazali, no bo oni tak patrzyli na kalendarz, na te swoje notatki, mówią, chodźcie, chodźcie, coś wam ciekawego pokażemy. Co się okazało? Okazało się, że tam, jako że jest dużo waranów, więc jajka żółwia są bardzo narażone na pożarcie i małe żółwiki, które się wylęgają. Bo te warany potrafią to wszystko wykopać, rozkopać i pożreć. Więc ci ekolodzy, jako że żółwie są pod ochroną, po złożeniu jajek przez samice zabierali te jajka, przenosili je w odpowiednie miejsce, znakowali, określali czas, kiedy małe żółwiki mają się wylęgnąć. I po to, żeby żółwie nie narażały się na ataki waranów i drapieżnego ptactwa, w momencie kiedy one się wylęgały, przenosili je bezpiecznie do morza. I zaprowadzili nas w te miejsca, powiedzieli, że akurat powinny się jakieś tam wylęgnąć. I my widzieliśmy, jak z tych jajeczek wyłażą małe żółwiki, jak one łażą po tym piasku i jak idą do morza, żeby no, znaleźć się w naturalnym środowisku. Pomagaliśmy im, ponieważ nas poproszono o to, że możemy te żółwiki wziąć na ręce i pomóc im, czy przenosić je do wody, ponieważ gdzieś tam na horyzoncie pojawiły się warany, zaczęły krążyć ptaki.
Było zagrożenie.
Północy przenosiliśmy małe żółwie do morza. Wracając z wyspy Sangalaki, natknęliśmy się na wieloryby, także wrażeń było całe mnóstwo. Trudno to zapomnieć.
Jest jakaś teraz wyprawa marzenie na horyzoncie?
Powiem szczerze, że teraz nie mam nic na uwadze. Zresztą mamy czasy i okoliczności niezbyt sprzyjające. Ale jeszcze jedną refleksję swoją powiem. Otóż w jakimkolwiek zakątku świata bym nie był i na jakie niesamowite widoki bym nie patrzył, to po jakimś czasie zawsze przychodziła taka refleksja, że tęsknię do mazurskich jezior, do naszych lasów mieszanych i jednak do Podlasia, w którym mieszkam. I że jak gdybym, nawet pytano mnie o to, czy gdzie chciałbym zostać, więc nie chciałbym nigdzie zostać. Ja chciałbym być tu, gdzie jestem, a tamto jest w sferze podróży, tam mogę pojechać, pobyć, pocieszyć się, pozachwycać, ale zawsze chcę wracać tutaj do siebie, do domu na Podlasie.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat był Michał Geniusz. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.